Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mam jakieś skrzyżowanie. To skrzyżowanie nie posiada takiej sygnalizacji świetlnej. Dlaczego? Ponieważ samochody łącząc się ze sobą, a także ze skrzyżowaniem, tak, skrzyżowanie może mieć jakiś access point, do którego samochód się połączy, zbliżając się do niego, i on jest swoistym kontrolerem ruchu dla tego skrzyżowania. Można to porównać do kontrolera ruchu samolotów. Jest nadzorca skrzyżowania, który wysyła samochodom trajektorię, po której muszą się poruszać, żeby dotrzeć do celu, co może zwiększyć przepustowość takiego skrzyżowania. Samochody mogą jechać szybciej, mijać się na centymetry, ponieważ ich ruch jest z góry przewidziany i taka mapa rozładowania takiego skrzyżowania może działać dużo wiele efektywniej, aniżeli to, co mamy teraz.
Słuchasz trzeciego sezonu podcastu Tech Chatter, audycji Capgemini Polska, w której zanurzymy się w świecie technologii. Posłuchaj rozmów naszych ekspertek i ekspertów, odkryj projekty realizowane w Polsce i zobacz, jak innowacje, które współtworzymy, kształtują naszą przyszłość. Przekonajmy się, że praca w sektorze IT może być naprawdę pasjonująca. Gotowi? Zaczynamy!
Cześć, witam Was wszystkich na naszym podcaście. Tutaj Łukasz Okoni, Paweł Kmiecik. Cześć, Paweł.
Cześć, Łukasz. Nazywam się Paweł Kmiecik. Z wykształcenia jestem inżynierem automatyki i robotyki. A w branży automotive obecnie posiadam ponad 4 lata doświadczenia, głównie w obszarach testów, software i walidacji, jak i również rozwoju środowisk testowych i tworzenia symulacji do tych środowisk, co często jest nieodłączną częścią testów w obecnych czasach.
Nazywam się Łukasz Okoń, też pracuję od niedawna w Capgemini. Jestem architektem oprogramowania systemów budowanych dla branży automotive. Moja historia zaczęła się na studiach. Skończyłem teleinformatykę na Politechnice Śląskiej i w ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, że kończąc te studia, nigdy nie chciałem programować, nigdy nie chciałem się zajmować oprogramowaniem. Aczkolwiek po rozpoczęciu kilku takich moich własnych projektów jednak gdzieś udało mi się zaczepić w pracy dla takiej małej firmy, która zajmowała się systemami wbudowanymi na potrzeby przemysłu. No, okazało się, że jednak to jest ciekawy temat i okazało się, że to jest jednak to, z czym chcę się w życiu zajmować. W tej pracy spędziłem kilka lat, po czym przeszedłem do kolejnej firmy, tym razem w branży automotive, co spowodowało, że poznałem ten świat od drugiej strony. I ten świat chcielibyśmy dzisiaj z Pawłem zademonstrować każdemu inżynierowi, który może zastanawia się nad tym. Powiemy trochę więcej o tej motoryzacji, o pewnych słowach, kluczach, których możecie się spotykać podczas takiej pracy lub poszukiwania takiej pracy w ofertach. I też myślę, że pokażemy z Pawłem, że ten świat jest bardzo fajny i ciekawy i nie tylko jest wyzwaniem, ale też możliwościami, które się przed Wami otworzą, gdybyście chcieli w takim projekcie kiedyś wystartować.
Mam nadzieję, że przedstawimy to w bardzo jasny i klarowny sposób, pomimo czasami zawiłości. Dany temat może wydawać się taki bardzo obcy, aczkolwiek postaram się go przedstawić w bardzo łatwy i przystępny sposób.
Przede wszystkim może czym zajmują się projekty automotive i na co kładzie się taki największy nacisk? Czym zajmują się dzisiejsze koncerny i z jakimi projektami możecie się spotkać podczas waszej przygody z automotive'em? No przede wszystkim czym zajmują się tacy inżynierowie, to jest jeden ważny taki aspekt dotyczący tworzenia oprogramowania, którym jest bezpieczeństwo. Każdy z nas chce jeździć samochodami, które są bezpieczne. Poruszać się z punktu A do punktu B w taki sposób, który pozwoli nam na to, żebyśmy się czuli bezpiecznie.
Tutaj też warto dodać, że rozpatrujemy to pod dwoma względami. Jakby najpierw ten sprzęt, który jakby jest fizycznie w samochodzie, który musi być niezawodny i działać w każdych okolicznościach. Natomiast drugą jakby stroną medalu jest oprogramowanie, jakiś algorytm, software czy aplikacja, który steruje daną funkcjonalnością samochodu. Postaramy się dzisiaj to właśnie też od tej strony bardziej opisać, jak takie algorytmy są rozwijane oraz jak duży aspekt kładzie się na bezpieczeństwo tych algorytmów oraz jak są testowane, co jest moim też konikiem, jeśli tutaj chodzi o te tematy techniczne.
Paweł, wymyślałam sposoby na to, jak zepsuć to, co deweloperzy stworzyli, jak architekci zaprojektowali, szuka case'ów, których moglibyśmy zapomnieć po to, żeby produkt, który zostaje wprowadzony na rynek, był w pełni bezpieczny. I tutaj ja cały czas będę się obracał gdzieś w tym temacie bezpieczeństwa, ponieważ on ma wiele aspektów, nie tylko w automotive, ale też w różnych innych branżach. Możecie usłyszeć, gdybyście chcieli kiedyś się zajmować projektami motoryzacyjnymi, o czymś takim, co się nazywa ASIL. ASIL to jest tak naprawdę norma, która reguluje, w jaki sposób powinniśmy zaprojektować oprogramowanie, tak, żeby one były stosunkowo bezpieczne. Dane funkcje mają przypisane tak zwane poziomy ASIL-ów, bądź też bez tego poziomu, jeżeli ta funkcja nie wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników. I w ten sposób projektujemy oprogramowanie zgodne z tymi wytycznymi. Dodatkową taką normą, która również opowiada o tym, jak taki development powinien wyglądać, o czym projektanci powinni myśleć, jest norma ISO 26262 i ona właśnie pozwala nam na to, żebyśmy mogli mieć jakąś pewność, że to, co zrobiliśmy, jeżeli zrobiliśmy to zgodnie z tymi normami, włożyliśmy wszelkich możliwych starań do tego, aby nasza funkcjonalność działała poprawnie, możemy właśnie tymi wytycznymi się gdzieś tam po drodze posługiwać. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie, ale to bezpieczeństwo w dzisiejszych samochodach jest podzielone na dwa tematy. Tematy safety i tematy cyber security. Może zaczniemy od tych pierwszych. Pewnie wielu z Was słyszało taki przykład, którym w branży lotniczej problem konstrukcyjny, który się wydarzył, a mianowicie w pewnej linii samolotów postanowiono zmienić silniki na bardziej oszczędne, pasażerskich, dosyć dużych samolotów. Zmieniając te silniki, zmieniła się trochę charakterystyka lotu tego samolotu, przez co samolot miał tendencję do podnoszenia nosa podczas lotu, tak? Czyli do wspinania się na wysokość. Żeby piloci dalej mieli komfort pilotowania takiego samolotu, żeby nie nastręczało to żadnych problemów, dana firma wymyśliła sobie, że zastosuje oprogramowanie, dodatkową funkcjonalność w oprogramowaniu, która automatycznie będzie korygować ten kąt nachylenia dziobu samolotu w zależności od tego, jaki jest aktualny kąt. I ten aktualny kąt był pobierany z takiego czujnika. Czujnika kątu nachylenia samolotu. Niestety tutaj zawiodły procedury bezpieczeństwa, sposób prowadzenia takiego developmentu i całą tą funkcjonalność oparto na czujniku, który nie jest zbytnio bezpieczny. To znaczy ten czujnik jest jeden i on ma tendencję do uszkadzania się. Na przykład podczas startu, po uderzeniu w jakieś ptactwo lub na dużych wysokościach do zamarzania, czyli przestaje mierzyć nam poprawnie dany kąt, co automatycznie przekłada się na błędną regulację tej wysokości. Niestety sytuacja ta doprowadziła do wielu katastrof, skończyło się dosyć dużym śledztwem, no i firma na pewno miała z tego powodu duże problemy z racji tego, że też wiele osób zginęło w takich katastrofach. Tak jak więc widzimy, te tematy bezpieczeństwa są niezwykle istotne, nie tylko w branży automotive, ale w każdej innej branży, w której ludzie są narażeni na utratę zdrowia i życia. A w automotive bardzo dużą rolę przykłada się właśnie do takich tematów. No ja tutaj nie chcę teraz straszyć, że dokładając jakąś funkcję, będziemy powodować jakieś zagrożenie dla tych ludzi. Nie, nie, nie. Te normy, o których wspomniałem, a także dobre praktyki, które główni producenci samochodów mają wypracowane, pozwalają na to, że każda funkcjonalność jest sprawdzana na wielu poziomach. Ta pewność, oprócz samej analizy i developmentu, czyli ta walidacja, powoduje, że ta wielopoziomowość powoduje, że zanim taki samochód wyjedzie na drogi, musi przejść wiele testów. Zaczynając od testów software'owych, przez testy na hardware'ze, w pojeździe, w platformie, tysięcy godzin, który samochód musi wyjeździć na torze, zanim ten wejdzie on do produkcji seryjnej, powoduje, że też jako inżynierowie jesteśmy trochę chronieni, tak, przed tym ewentualnym pomyłką, że z naszego powodu komuś się coś stanie.
Ja chciałbym tylko dodać tutaj, że właśnie jeśli wspomniałeś o tych ASIL-ach, to tutaj rozpoznajemy kilka leveli, dokładnie cztery, oznaczone literkami od A do D i właśnie każdy z tych leveli jakby tego ASIL-a też definiuje nam to, w jaki sposób dany system powinien być zaprojektowany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tutaj mam na myśli takie stwierdzenia czy takie pojęcia jak mitigacja, na przykład redundancja. Jeśli chodzi o mitigację, to na przykład robiąc jakiś dany algorytm lub projektując jakiś dany układ, zawsze musimy wziąć pod uwagę, w jaki sposób on działa i jaki jest skutek jego działania i co się stanie w przypadku, kiedy ten algorytm przestanie działać lub zgłosi jakiś krytyczny błąd. Wtedy w najlepszym wypadku możemy po prostu ten system wyłączyć, tak? Ten algorytm wyłączyć. Aczkolwiek w niektórych przypadkach, tak jak na przykład Łukasz wspomniał, przypadek z branży lotniczej, nie możemy do tego dopuścić, żeby taki system wyłączyć. No bo bo skutki są katastrofalne. I tutaj mam na myśli albo ludzkie życie, albo możemy też, jeśli mówimy o branży samochodowej, no to akcji serwisowej, tak, że producent samochodu wypuści nowe auto na rynek z jakimś błędem, który jest niepoprawnie mitigowany. No i mamy dużą akcję serwisową i to są często koszty horrendalnie duże, tak? A więc tutaj jakby właśnie ten ASIL i ta norma ISO 26262 definiuje nam to po prostu, w jaki sposób powinniśmy to rozwijać. I często właśnie, jeśli mówimy o samej mitigacji, też decydujemy się na jakiś taki poziom redundancji, a więc projektując jakiś dany układ, możemy na przykład równolegle dointegrować algorytm lub też tutaj sprzęt, czyli mam na myśli na przykład tutaj dodatkowy procesor, który działa nam równorzędnie z tym pierwszym, tak zwanym masterem. I w momencie, kiedy jeden procesor lub jakiś komponent, czy to algorytm przestanie działać, no to ten drugi przejmuje pracę i jesteśmy w stanie wyjść z tej sytuacji krytycznej. I to wszystko trzeba właśnie wziąć pod uwagę w procesie projektowania. Aczkolwiek tak jak Łukasz wspomniał, no te systemy często są na tyle złożone i duże, czy mówimy tutaj o branży lotniczej pewnie też, ale głównie o automotive, że te testy są rozbite na bardzo wiele poziomów i każdy poziom sprawdza coś innego na innym jakby stopniu szczegółowości, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że budujemy 15 algorytmów czy tam 1000, bo zakładam, że taka liczba nawet może dojść w samochodzie, jeśli mówimy o algorytmach, i integrujemy, czyli łączymy je wszystkie w jedno oprogramowanie i testujemy, no bo to raczej się nie uda i złożoność tych systemów jest z reguły ogromna, dlatego często rozbijamy je na różne testy, o czym może też powiemy w późniejszej części podcastu.
Zgodzę się w 100% z Pawłem. Z tego, co mogę dodać, jeszcze te dwa terminy, redundancja i mitygacja. Tutaj redundancję Paweł dosyć dobrze opisał, natomiast jeżeli mówimy o mitygacji, to są zabiegi software'owe lub hardware'owe, które zwiększają nam dostępność, czyli danej funkcji. Czyli pomimo, że w danej funkcji jakiś element doświadczył krytycznego błędu, to mimo to mamy sposoby i techniki wypracowane, które pozwalają nam dalej utrzymać tą funkcję w działaniu. Czyli na przykład mamy jakąś sytuację, która wymaga od nas jakichś pomiarów, jakichś sensorów. No i ten sensor jest zwielokrotniony, czyli tutaj zastosowano redundancję, nadmiarowość. Jest kilka sensorów, które mierzą taką samą wielkość. No i w momencie utraty jednego z nich, gdy mamy kilka takich sensorów, możemy sobie stwierdzić, że ten jeden się zepsuł, to korzystamy z tych wartości, które są nadal prawdziwe. Więc to jest taka trochę definicja i wyjaśnienia tej mitygacji, a także tej redundancji, o której też Paweł wspomniał. Drugim przykładem, który chcielibyśmy poruszyć, jest temat cyber security. Praktycznie każdy samochód ostatnimi laty wypuszczany do seryjnej produkcji jest już w pełni skomunikowany ze światem zewnętrznym poprzez łącze GSM, przez też inne media transmisyjne, które nam pozwalają połączyć się z internetem bądź też z innymi usługami, a także możliwość ingerencji zewnętrznej w oprogramowanie i działanie samochodu wymusiło na producentach pewnych mechanizmów, które uniemożliwiają taką niechcianą ingerencję. Przykładem takiego naruszenia takiej ingerencji możecie sobie Państwo obejrzeć w takim portalu z wideo na YouTubie bezpośrednio, po prostu, gdzie grupa inżynierów połączyła się za pomocą kontrolera popularnej konsoli do gier z samochodem poprzez magistralę CAN, czyli taką magistralę, która komunikuje różne elementy w samochodzie, poprzez złamanie wiadomości, które są wymieniane na tej magistrali, za pomocą tego kontrolera z tylnej kanapy mogły sobie sterować samochodem. Czyli siedzą na tylnej kanapie samochodu i mają pad, którym mogą kierować samochodem. Wiadomo, że tutaj musiało dojść do jakiegoś naruszenia, rozkodowania tych wiadomości i tak dalej. Natomiast to znaczy, że te wiadomości nie zostały odpowiednio zaszyfrowane. Czyli wszystkie magistrale, które wymieniają informacje pomiędzy urządzeniami w samochodzie, które wymagają pewnych poziomów bezpieczeństwa, tutaj wracamy znowu do tego ASIL-a, czyli umożliwiają nam jakąś ingerencję w tym samochodzie, muszą zostać w jakiś sposób zaszyfrowane. I to jest druga taka branża, oprócz samego safety, czyli tak zwane cyber security, w którym inżynierowie też muszą się gdzieś tam wykazywać i myśleć o tym podczas projektowania algorytmów, a także oprogramowania w samochodzie.
Bardzo fajny przykład właśnie podałeś i od razu nasunęło mi się na myśl system keyless tak zwany, czyli otwieranie jakby samochodu zdalnie, jeżeli wykryjemy, że użytkownik danego kluczyka jest blisko i wysyła sygnał tak do otwarcia auta. W poprzednich latach było mnóstwo przypadków kradzieży tych samochodów i to jest też idealny przykład, jak możemy zbudować dobry algorytm, dobre rozwiązanie, które działa, jest przetestowane, aczkolwiek znalazła się grupa ludzi, którzy no po prostu złodziei, którzy po prostu chcieli to wykorzystać, no i stworzyli oprogramowanie do oprogramowania, tak, czyli coś, co potrafi ten sygnał z kluczyka skopiować, następnie go wzmocnić, no i otworzyć taki samochód zdalnie i to jest też właśnie, pokazuje jak bardzo musimy szeroko patrzeć, jeśli rozwijamy jakąś technologię, którą wypuszczamy do samochodów. No i tak jak Łukasz wspomniał, no tutaj kwestia tylko cyber security engineers tak zwanych i po prostu zabezpieczenia tych algorytmów czy tych rozwiązań jakimś szyfrowaniem dodatkowym. No jest to niewątpliwie ciężka działka, no bo tutaj jakby ścigamy się, tak, że jakby technologia musi być ponad technologię, tak, czyli ktoś coś wymyśla, a ktoś myśli, jak to złamać, tak, no i tutaj jest cały właśnie dylemat tego cyber security, z mojej strony przynajmniej patrząc.
Może odejdziemy trochę od tematu bezpieczeństwa cyber security, powiedzmy też o ciekawych innych aspektach pracy w automotywie. Jak już wspomniałem, główne projekty, którymi zajmują się producenci samochodów, są bardzo duże i stosunkowo skomplikowane. Przez to są to projekty globalne. Z racji tego, że to są globalne projekty, możemy mieć możliwość wyjazdu do krajów, w których te projekty się odbywają, no, poprzez jakieś konsultacje, jakieś konferencje techniczne i tak dalej, w których będziemy lub będziemy mogli uczestniczyć, co też daje nam możliwość takiego podróżowania, daje nam możliwość poznawania nowych kultur, ludzi, nie tylko właśnie przez komunikatory internetowe, ale właśnie tak na żywo. Więc te projekty też dają nam właśnie taką możliwość.
Jeżeli mówimy też o poziomie skomplikowalności branży automotive, jak na początku szukałem pracy, widziałem różne oferty pracy i przerażały mnie niektóre stwierdzenia dodatkowe i właśnie chciałem cię o nie dopytać, w jaki sposób byś je opisał dla osoby, która być może nie jest w branży. Tutaj mam na myśli takie stwierdzenia jak ASPICE i AUTOSAR. Czy mógłbyś bardziej rozwinąć te pojęcia?
ASPICE to tak naprawdę jest opis procesu wytwarzania, produkcji. W jaki sposób powinniśmy projektować, testować, po prostu przejść cały proces, który umożliwia nam przejście od pomysłu do realizacji. Zapisane są tam wszystkie etapy, które na przykład cały zespół, którym oprogramowanie jest wytwarzane, bo to nigdy nie jest jedna osoba, to są zawsze zespoły, które muszą najpierw przeanalizować wymagania dotyczące danej funkcjonalności, zaprojektować odpowiedzi systemowe, przejść przez przypadki możliwe użycia tych funkcjonalności, tych feature'ów. Później trzeba zaprojektować architekturę. Tą architekturę trzeba zaimplementować. Później trzeba ją przetestować na wszystkich poziomach testów. No i ASPICE tak naprawdę to jest opis wszystkich etapów, które musimy przejść po to, żeby mieć pewność, że dane oprogramowanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką, poprawnie i jest duża doza prawdopodobieństwa, że nie będzie z tym oprogramowaniem problemów. Więc tak samo jak poprzednie normy, o których mówiliśmy, ASPICE jest dokumentem, który chroni nas, chroni firmy, inżynierów od tego, żeby nie popełniali błędów. Tak naprawdę cały czas poruszamy się w kwestii tego bezpieczeństwa, ponieważ ono jest zawsze najważniejsze i dlatego tworzą się takie standardy, normy, dokumenty, które mają chronić nas przed ewentualnymi pomyłkami i chronić ludzi przez to, tak, o utratę ich zdrowia i życia. A jeżeli mówimy o drugim słowie zagadka, o którym Paweł tutaj wspomniał, czyli AUTOSAR, można rozwinąć ten skrót, jest to Automotive Open Software Architecture. To jest architektura, która umożliwia nam poprzez jej strukturę tworzenie oprogramowania na potrzeby motoryzacji. Jest to oprogramowanie otwarte, jego części projektują w konsorcjum wiele firm, między innymi producentów samochodów oraz inne firmy zewnętrzne. Ma dosyć bardzo bogatą historię. Praktycznie w każdym samochodzie, którego używacie, ten AUTOSAR widnieje. A on się dzieli na takie dwie podgrupy. Jest to AUTOSAR Adaptive i AUTOSAR Classic. Różnią się strukturą. AUTOSAR Classic ma strukturę warstwową, która wymusza na architektach oprogramowanie wykorzystanie jej, a dzięki temu standaryzuje development. Pozwala używać funkcji, które już są zaprojektowane przez te konsorcjum, używać ich ponownie dla nowych projektów, tak żeby nie musieć wynajdywać za każdym razem koła na nowo, co też zwiększa efektywność takiej pracy. Drugą odmianą AUTOSARa jest AUTOSAR Adaptive. Nie ma struktury warstwowej, ale dzięki temu pozwala nam na tworzenie, dynamiczne tworzenie funkcjonalności w systemie. Osadzanie dynamiczne, osadzanie funkcjonalności w systemie, przez co jest bardziej otwartym środowiskiem na jakieś update'y, na jakieś dokładanie funkcjonalności. Jest bardziej elastycznym systemem niż ustrukturyzowanym, tak jak AUTOSAR Classic. Ale też ma inne, powiedziałbym, use case'y, a po polsku przypadki użycia. AUTOSAR Classic wykorzystuje się często w projektach, które wymagają od nas tak zwanego real-time operation, czyli operowania w czasie rzeczywistym na częstotliwościach dosyć wysokich, czyli takie, które regulują nam jakieś procesy. Na przykład sterownik silnika, w którym muszą być obliczane dawki paliwa w zależności od sensorów, które są podłączone do tego sterownika, takim jak wspomaganie kierownicy elektrycznej. I z wiele takich przykładów, w których ten AUTOSAR Classic ma bardzo dużo zastosowań. Natomiast AUTOSAR Adaptive wykorzystuje się w funkcjach, które nie mają takich zależności, czyli na przykład w infotainmencie, czyli na przykład w naszym radiu, jakimś kokpicie, sterowaniu, który ma nam wyświetlać jakieś parametry. I to, czy funkcja wykona się w ciągu kilkunastu mikrosekund czy kilkunastu milisekund, nie robi tak naprawdę żadnej różnicy dla nas jako użytkowników tego samochodu, bo nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć tej różnicy. Więc dla takich projektów używamy wtedy AUTOSAR Adaptive, a dla tych, które wymagają krytycznego czasu wykonania, używamy wtedy AUTOSARa Classic.
Jedyne, co bym też dodał tutaj do Aspice'a, że jakby jest to tyle pojęcie złożone, że wynika jakby z sposobu rozwijania algorytmów w branży automotive. Mam tutaj na myśli V-model, że jakby rozwijamy oprogramowanie w strukturze tak zwanego V-modelu, to jest jeden właśnie ze sposobów, jaki podchodzimy do projektu i właśnie złożoność, tam jest bardzo dużo kroków, też nie będę się w to za bardzo zagłębiał, aczkolwiek każdy z tych kroków poprzez analizę wymagań, potem projekt systemu, projekt architektury i potem możemy jeszcze to rozbić na jakieś moduły i w końcu, jeśli mamy zdefiniowane, co chcemy osiągnąć, jak to ma wyglądać, jakie ma spełniać wymagania, to następnie przechodzimy do tej fazy kodowania, a potem jest ta faza testów, które też są rozbite na wiele poziomów. Tutaj mam na myśli jakieś testy jednostkowe, testy integracyjne, już, jak już łączymy wiele komponentów w większy algorytm, następnie testy całe systemowe, no i potem już testy na finalnym obiekcie, czyli tutaj mam na myśli pojazd, tak? A więc złożoność tego procesu właśnie definiuje to, w jaki sposób podchodzić do projektu i właśnie Aspice nam o tym mówi, w jaki sposób powinniśmy to robić. Natomiast jeśli mówimy też o AUTOSARze, tutaj mam wrażenie, że też wynikało to, jeśli patrzymy na podwaliny tego AUTOSARa, to wynikało to z problemu takiego, że producenci aut mieli bardzo wiele jednostek, tak zwanych ECU, Electronic Control Unit, i jakby każdy producent, tutaj ma na myśli na przykład światła, wycieraczki, kierownice, tak? No tutaj każdy producent dostarczał osobne oprogramowanie i trzeba było znaleźć jakiś taki wspólny standard właśnie architektury, żeby te komponenty mogły ze sobą, potocznie mówiąc, porozmawiać, tak? Czyli po prostu, żeby mogły się ze sobą komunikować i żeby jakaś jednostka sterująca nadrzędna mogła podejmować decyzje na poziomie właśnie samochodu. Także tutaj nic dodać, nic ująć w tym temacie, Łukaszu.
Przechodząc do kolejnego takiego pojęcia, z którym możecie się spotkać, w skrócie MBD, rozwijając ten skrót, to jest Model Based Design. Jest to dosyć szeroko używana praktyka w tworzeniu oprogramowania w motoryzacji, a polega ona na tym, że przy pomocy pewnych narzędzi komputerowych jesteśmy w stanie tworzyć oraz weryfikować oprogramowanie przy pomocy tak zwanego modelowania. Na przykładzie, mamy jakiegoś MATLABa, MATLAB Simulink, każdy, kto gdzieś tam na studiach technicznych przebywał, na pewno z tym narzędziem się spotkał. MATLAB Simulink pozwala nam na tworzenie modeli matematycznych, pewnych algorytmów oraz ich weryfikację. Te algorytmy możemy zawierać w modelach, te modele nawet możemy sobie ze sobą łączyć i możemy testować system mimo tego, że nie działa on na danym hardware'ze. Czyli tak naprawdę wirtualizujemy sobie środowisko, że mimo tego, że hardware nie istnieje, jeszcze nie został zaprojektowany, nie mamy do niego dostępu, jest drogi i wyprodukowanie tylu prototypów dla każdego inżyniera mogłoby się skończyć katastrofą finansową dla tej firmy, powoduje, że wiele rzeczy możemy przetestować również w tej wczesnej fazie, udowadniając przez to, że to oprogramowanie, ten algorytm został dobrze zdefiniowany, on działa poprawnie i spełnia wymagania, które się od niego oczekuje. Dzięki temu możemy przyspieszyć też development tego oprogramowania, spowodować, że jest on troszeczkę efektywniejszy, tańszy i pozwala nam wykrywać błędy w oprogramowaniu na wczesnej fazie jego developmentu. To znaczy nie potrzebujemy kosztownego hardware'u, żeby móc sprawdzić, czy to, co zostało zaprojektowane, działa poprawnie.
Ja bym tutaj z mojej strony dodał, że ja z punktu widzenia testera jest to dla mnie pewnego rodzaju, może powiedzieć, błogosławieństwo. Widzę, że po prostu, że te testy właśnie nie jest integracja typu tak zwana Big Bang, tak? Że wtedy łączymy, budujemy 10 algorytmów, tak jak wspomniałem wcześniej, łączymy w jedno i testujemy, no bo często wynik testów jest tragiczny i nie umiemy znaleźć jakby błędu, a więc tutaj właśnie model-based design pozwala nam wykonać te testy już od najwyższego poziomu abstrakcji, a więc jak już stworzymy ten algorytm, to zanim połączymy go z innym algorytmem, możemy po prostu sprawdzić, czy ten algorytm działa poprawnie, czy reaguje poprawnie na dane wartości wejściowe i zwraca nam poprawny rezultat, który oczekujemy. I jakby to jest też sposób rozwoju, który pozwala nam wykonać te testy jeszcze w bardzo wcześnej fazie projektu. Teoretycznie wiele algorytmów bierze sygnały z realnego świata, tak? Czyli tutaj na przykład sygnał z kamery albo sygnał z jakiegoś czujnika. My w tym wypadku jesteśmy w stanie sobie taki sygnał zasymulować, czy to zbudować jakiś model takiego czujnika i w tym wypadku zanim mamy dostęp do fizycznego sprzętu, z czym często jest problem, tutaj mam na myśli na przykład o płytkach elektronicznych, które często są po pewnym czasie, a jeśli są, to jest ich też ograniczona ilość. To w tym wypadku, obojętnie jak duża grupa jest właśnie deweloperów, możemy sobie testować te algorytmy, można powiedzieć, wirtualnie, tak? A więc sprawdzając ich działanie już na bardzo wczesnej fazie projektu, co jest ogromnym plusem, tak? I dla testerów to bardzo ułatwia pracę potem, bo ta złożoność tych problemów, które znajdujemy, jest rozbita na kilka poziomów.
Tak, dzięki takiemu testowaniu usuwamy sobie zależność losową hardware'u i w ogóle hardware'u, tak? Jego ograniczeń, co ma swoje plusy i minusy. Plusem jest takim, że jeżeli mamy algorytm i jesteśmy w stanie udowodnić, że on poprawnie działa, po integracji w sprzęcie, jeżeli on przestaje działać, możemy spodziewać się, że to jest bardziej problem hardware'owy bądź optymalizacyjny danego algorytmu i wiemy, gdzie tych problemów szukać, tak? Czyli uruchamianie takiego systemu też jest stosunkowo szybsze, co często jest błogosławieństwem dla inżynierów, że nie muszą tygodni spędzać na to, żeby znaleźć miejsce, w którym jest ten bug i trzeba zrobić szybki fix. Zmniejsza to ten czas, który jest potrzebny na te aktywności.
Teraz chciałbym jeszcze porozmawiać o takich, jakby, jeśli już przeszliśmy przez te, można powiedzieć, technikalia, które już wiemy, jak się ten software rozwija, wiemy, jakie mamy standardy, które obowiązują w branży. Łukasz, dokąd dąży obecny świat automotive według ciebie?
O, to takim top tematem, jeżeli ktoś chciałby zaczepić się teraz w świat motoryzacji, obojętnie u jakiego producenta, obojętnie w jakiej firmie, to pośrednio lub bezpośrednio dotknie tematu tak zwanego ADAS, czyli Autonomous Driving, jazdy autonomicznej. Tak naprawdę jest to funkcjonalność samochodu, która pozwala nam z jakąś dozą uwagi kierowcy. Samochód porusza się w ten sposób samodzielnie, tak? Czyli w jakiś autonomiczny sposób. ADAS jest podzielony na pewne poziomy. Tych poziomów jest, z tego co pamiętam, 5. Natomiast Paweł tutaj jest ekspertem w tej dziedzinie ostatnio, więc może przybliżysz tutaj naszym słuchaczom, jak te poziomy wyglądają i o co w nich w ogóle chodzi.
Tak, tak. Troszeczkę bardziej ostatnio się zagłębiłem właśnie w temat autonomous driving. Jest to bez wątpienia fascynująca technologia, która jest cały czas rozwijana i zapewniam tutaj słuchaczy, że dalej będzie rozwijana, bo wyzwania są przeogromne, takie jakich jeszcze ludzkość nie widziała. Natomiast jeśli mówimy o samym ADAS-ie, no to są to jakby poziomy autonomiczności jazdy samochodu, tak? I jak wcześniej wszystkie samochody miały level zero, czyli po prostu kierowca musi być w samochodzie oczywiście, musi kierować, czyli jakby wykonywać wykonywać manewry skręcania, tak? Musiał jeszcze obsługiwać pedały gazu i czy tam gaz, czy to hamulec. To był po prostu level zero. No i z czasem po prostu rozwoju algorytmów sterowania w samochodzie, pewnie większość osób tutaj zna, pojawił się tak zwany tempomat, tak? Czyli jest to już jakiś sposób autonomiczności, można powiedzieć, no bardzo, bardzo mały, jest to tak zwany level właśnie pierwszy, czyli kiedy możemy po prostu jechać autostradą i ten samochód trzyma nam daną prędkość, co jeżeli ktoś kiedyś był w jakiejś dłuższej klasie, no to wie, jak bardzo pomocny jest to algorytm. Równorzędnie z tym możemy mieć też również algorytmy do trzymania pasa ruchu, tak? A więc tak zwany line keeping assist, co też jest bardzo, bardzo wygodne. Możemy przez chwilę na przykład wyciągnąć coś ze schowka, jeśli jedziemy samochodem i nasz samochód będzie trzymał pas ruchu, tak? Następnie możemy przejść do poziomu drugiego i mianowicie jest to już troszeczkę wyższy level autonomiczności, kiedy możemy zastosować te algorytmy razem, bo tyle o ile w pierwszym levelu nie mogliśmy stosować tych algorytmów razem, no to w drugim levelu właśnie możemy już stosować takie algorytmy, czyli sterowanie jakby prędkością pojazdu i kierunkiem tego pojazdu, tak? Czy skręcamy, czy w prawo, w lewo, czy trzymamy dany pas ruchu. I jakby idąc jeszcze wyżej w tej całej strukturze, jeśli już wchodzimy na level trzeci, to już jest taki level, na którym powiedziałbym, że obecnie motoryzacja jest i stara się go jakoś okiełznać w większym lub mniejszym stopniu. A mianowicie jest to już autonomiczność pełna, aczkolwiek wymagająca uwagi kierowcy. A więc tutaj mówimy o algorytmach, które pozwalają nam na przykład odpisać na SMS-a i nie sprawdzać drogi przez jakiś dłuższy okres czasu. Aczkolwiek jeżeli samochód wykryje jakieś niebezpieczeństwo lub zgłosi nam jakiś krytyczny błąd, wtedy musimy być za kierownicą i szybko podjąć reakcję, żeby nie doprowadzić do jakiegoś wypadku lub też kolizji. No idąc jeszcze właśnie wyżej w tej strukturze, no jest to poziom czwarty, który jest już bardzo zaawansowany w mojej opinii, mówiący nam o tym, że możemy jakby pozwolić pojazdowi na autonomiczną jazdę, aczkolwiek jest to ograniczone pewnymi warunkami zdefiniowanymi przez środowisko, w którym znajduje się samochód. To jest już taki case, że możemy realnie zasnąć za kierownicą w teorii, tylko pod warunkiem znajdujemy się w danym środowisku. Mam tutaj na przykład na myśli autostradę albo jakiś parking i tak dalej, że często te samochody są po prostu przystosowane do danego rejonu i do danych jakby zagrożeń, które mogą w niej wystąpić. Tutaj na przykład jest dobrym przykładem będą taksówki autonomiczne, często już w Ameryce widziane i te taksówki często są tak przystosowane, że one jeżdżą po danym terenie miasta, który jest bardzo dobrze znany i zbadany przez inżynierów wcześniej. Wiemy, jakie tam na przykład mogą wystąpić na przykład roboty drogowe, wiemy, gdzie są skrzyżowania, jak te skrzyżowania wyglądają i na przykład tutaj też ograniczeniem jest pogoda, tak? A więc zakładamy, że musi być to słoneczny dzień i wtedy te algorytmy będą nam poprawnie działać. No i następnie level piąty to jest już pełna autonomiczność, do której dąży cały świat automotive, tak? To jest taki, można powiedzieć, American dream, że wsiadamy w samochód, zaznaczamy palcem na mapie, gdzie chcemy dojechać, obojętnie w jakiej części świata jesteśmy, jaka jest pogoda i jakie są obecne roboty drogowe w naszym mieście i nasz samochód powinien tam dojechać bez naszej uwagi i wtedy możemy się dosłownie odwrócić od kierownicy, o ile ona tam będzie w tych samochodach autonomicznych i wtedy dojechać z punktu A do punktu B, także to warto wiedzieć, jak właśnie rozróżniamy te poziomy i na jakim obecnie etapie jesteśmy, bo wyzwania, które za tym stoją, no, są przeogromne.
Bardzo wiele osób sceptycznie podchodzi do tego typu tematów. Z jednej strony ludzie obawiają się bezpieczeństwa, czyli to, co się im może wydarzyć, będąc użytkownikami takich systemów, bądź też będąc świadkami, jak inni używają takich systemów. Aczkolwiek myślę, że punktem numer jeden, tak jak już za każdym razem to też podkreślam, jest bezpieczeństwo użytkowników i to jest najwyższy priorytet każdego producenta samochodów. Ja pracowałem z kilkoma producentami samochodów, jednym z największych i mogę wam powiedzieć, że ten punkt to jest zawsze punkt numer jeden w każdej funkcji, którą producent udostępnia użytkownikowi. Druga obawa ludzi. Ja lubię jeździć na przykład samochodem, choć nie ukrywam, że zdarza mi się korzystać z dobrodziejstw systemów, o których tutaj Paweł wspomniał, tak jak aktywny tempomat czy utrzymanie pasa ruchu. Nie chciałbym, żeby tą kierownicę mi z samochodu zabrano, tak? I to, co mogę wam powiedzieć, czyli w naszej najbliższej przyszłości raczej to się nie wydarzy. Czyli ludzie będą mogli dalej prowadzić swoje samochody, obojętnie jaki level autonomiczności one będą wspomagać. A druga kwestia też jest taka, że producenci samochodów chcą sprzedawać to, co ludzie potrzebują, tak? Czyli jeżeli większość osób nie będzie chciało pozbywać się tej kierownicy, to samochody z tą kierownicą nadal będą dostępne w sprzedaży. Więc nie musimy się tutaj obawiać jakichś zagrożeń wynikających z zabierania naszej wolności i czy pozbawiania nas frajdy jeżdżenia samochodami. Ja myślę, że tutaj każdy inżynier pracujący w automotywie gdzieś te samochody w jakiś sposób lubi w taki czy inny sposób, więc oni też będą zwracać na takie rzeczy uwagę. Aczkolwiek nie ukrywam, że samochody bez kierownicy kiedyś też się mogą pojawić jako opcja dla ludzi, którzy chcą się poruszać z punktu A do punktu B w efektywny sposób i nie chcą brać czynnego udziału w tej podróży, tak, takiego, że muszą kierować tym samochodem.
Tak, tak, dokładnie też jestem tego zdania, że to wszystko będzie po prostu dostosowane do odpowiedzi społeczeństwa, więc jeżeli ludzie będą chcieli takich samochodów używać i będą je kupować, to ten rozwój jakby automatycznie będzie szedł do przodu i będzie dalej to wszystko rozwijane. Aczkolwiek jeśli chodzi o to samo bezpieczeństwo, to też jest bardzo ważne, ponieważ żaden producent samochodu nie zdecydowałby się na wypuszczenie takiego autonomicznego samochodu bez odpowiednich testów, ze względu na to, że po prostu renoma marki, tak? Jeżeli mielibyśmy jakiś śmiertelny wypadek, co już się zdarzało, no to po prostu renoma marki bardzo podupada. Ludzie po prostu, może być coś takiego, że ludzie będą się bali jeździć tymi samochodami, ze względu na to, że ten pojazd miał śmiertelny wypadek, tak? I my nie chcemy się na to narażać, tak? I wtedy musimy też zbudować jakby, znaczy musimy, my jako inżynierowie albo ktoś, kto rozwija właśnie te algorytmy sterowania i automatyczne, autonomiczne pojazdy, zbudować w społeczeństwie takie zaufanie do tych pojazdów, co będzie też ogromnym wyzwaniem w mojej opinii. Też tutaj chciałbym przejść do tematu, że tych plusów jest też mnóstwo, o których normalnie nie myślimy i zagrożeń też jest mnóstwo. I na przykład tutaj z plusów możemy wymienić coś takiego, że czas reakcji, tak? A więc jeżeli my jako kierowcy mamy ten czas reakcji zdefiniowany na danym poziomie, nie wiem czy Łukasz pamiętasz, ile to tam było?
No standardowy czas reakcji kierowcy jest uwzględniany jako 1 sekunda, czyli od pojawienia się przeszkody zazwyczaj upływa 1 sekunda do momentu, kiedy możemy zacząć generować jakąś reakcję. Czas potrzebny funkcjonalnością autonomous driving na reakcję, na jakąś przeszkodę, na jakąś niespodziewaną sytuację, to są milisekundy, jeżeli nie mikrosekundy. Czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę jakąś taką prędkość autostradową, że w ciągu 1 sekundy przemierzamy kilkadziesiąt metrów, a taki algorytm, który działa za nas w tym przypadku, zaoszczędza nam te kilkadziesiąt metrów, co powoduje, że zwiększa prawdopodobieństwo braku narażenia się na jakąś utratę zdrowia i życia. Uważam, że w ten sposób wiele żyć można uratować na drodze, a także zmniejszyć ilość uszczerbków na zdrowiu dla ludzi, którzy biorą udział w takich sytuacjach, tak?
I też tutaj drugim aspektem, który chciałem poruszyć, jest liczba parametrów, które mierzymy. No, my jako ludzie mamy jedną parę oczu, tak? A więc jakby skupiamy się na drodze, to już nie patrzymy w lusterko, albo patrzymy w lusterko, to nie skupiamy się na drodze, tak? Tutaj trzeba pamiętać, że autonomiczne pojazdy mają tych sensorów, czujników, multum i badają całe otoczenie jeszcze w danym promieniu, tak? A więc jadąc autonomicznym samochodem jesteśmy w stanie wiedzieć z pewną dozą dokładności, jakie obiekty są wokół nas, z jaką prędkością się poruszając, no i algorytmy już też estymują jakby położenie tych obiektów, a więc jakby badają prędkość innego pojazdu i już wiedzą, że za kilka sekund ten pojazd prawdopodobnie, jeżeli nagle nie zniknie, to i będzie utrzymywać daną prędkość, no to będzie w tym miejscu, tak, a więc my automatycznie nie wykonamy danego manewru, na przykład zmiany pasa ruchu, wiedząc, że nadjeżdża jakieś auto z daną prędkością, no i takie sytuacje jak na przykład jakieś kolizje spowodowane tym, że pojazd jest w martwym punkcie, no nie miałyby miejsca, tak, bo ten pojazd na pewno by to wykrył. Stwierdzenie na pewno jest bardzo odważnym stwierdzeniem, bo jeżeli mówimy o dokładności określania właśnie parametrów w autonomicznej jeździe, no to tutaj często już dotykamy tematu AI, także sieci neuronowych, które definiują nam z pewną dozą prawdopodobieństwa położenie danego obiektu, czy co to jest za obiekt, rozpoznają ten obiekt, cała percepcja otoczenia często jest jakby zrzucana na sztuczną inteligencję AI, także...
To jest temat rzeka, to jest hot topic ostatnimi czasy w ogóle na całym świecie, więc to jest technologia, która rozwija się bardzo dynamicznie. Na pewno jest wykorzystywana w tych algorytmach, w tych funkcjach autonomicznej jazdy. Przede wszystkim do rozpoznawania obiektów, rozpoznawania sytuacji na drodze, które są w jakiś sposób zamodelowane i ta sieć neuronowa, o której Pawle wspomniałeś jako jedna z metod sztucznej inteligencji, pozwala nam na to, żeby ta jazda wyglądała prawidłowo, żeby trajektoria ruchu samochodu była odpowiednia, żeby dynamika tego jazdy tym samochodem była odpowiednia, a także wykrywała nam zagrożenia na drodze, o której już tutaj też wspomniałeś. Temat jest o tyle ciekawy, że jest też wymagający. Jest wymagający od inżynierów, aby algorytmy, które zostały zbudowane, nie działały tylko i wyłącznie prawidłowo, ale także szybko, co wymusza pewną multidyscyplinarność od osób, które zajmują się tymi tematami. Będąc programistą, czy też architektem, czy też testerem, na każdym poziomie musimy też się zastanawiać nad pewnymi elementami takiego działania systemowego, czyli dodając funkcję do naszego samochodu, jakąkolwiek, nawet najprostszą. Musimy zawsze się zastanowić nad tym, jaki wpływ ta funkcja będzie miała na oddziaływanie całego systemu. Wymaga to odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i rozpatrywania też przypadków, mimo tego, że mamy te poziomy testów, które nas zabezpieczają przed błędami. A dlaczego wymagają? Skoro mamy te testy, mamy te levele tych testów, to po co? Musimy się zastanawiać zawsze nad całością, a nie tylko nad własną tam ścieżką, własną funkcją, którą ktoś polecił mi wykonać, bądź też sam z taką inicjatywą gdzieś tam wychodzę i uważam, że jest potrzebna, tak. Wynika to z tego, że przypadki, które zdefiniujemy sobie już na wczesnym etapie, zrozumiemy ich wpływ na cały system, skracają nam ilość testów i zwrotek od testerów, gdzie musimy poprawiać te nasze algorytmy, tak? Czyli jeżeli jestem w stanie przeanalizować ten wpływ na dany system, zanim ten algorytm gdzieś zostanie dointegrowany i zacznie być testowany, to ja już wiem, w jakich przypadkach użycia tej funkcji możemy mówić i jaki ona będzie miała wpływ na cały system. Przez to jesteśmy lepszymi inżynierami, zwiększamy efektywność produkcji oprogramowania, no to też jesteśmy bardziej cenni z punktu widzenia naszego pracodawcy. Więc taka multidyscyplinarność to jest możliwość zrozumienia i zwiększania swojego doświadczenia poprzez rozumienie tego, co robimy i po co to robimy. To są główne pytania, które też inżynier sobie powinien zajmować. Po co jest ta funkcja i czemu ja ją robię? I jaki ona będzie miała wpływ na inne funkcje, które już istnieją? No i to jest właśnie fajne. To jest fajne. Z jednej strony to są wyzwania od ludzi, którzy biorą udział w tym developmencie, w tym wdrażaniu tych nowych funkcji, aczkolwiek nie tylko wyzwania, ale również możliwości. Bo wiedza i doświadczenie bardzo szybko przychodzą podczas pracy z takimi projektami. Ilość zwrotek od Pawła na samym początku nas na pewno przerazi, a po jakimś czasie będzie, nawet już nie będziecie wiedzieć, że myślicie i zadajecie sobie pytania, o których kiedyś nawet nie przyszłoby wam do głowy pomyśleć. I wracając do tego tematu artificial intelligence, czyli tej sztucznej inteligencji, to jest hot topic ostatnio. I na pewno, jeżeli zaangażowalibyście się w jakiś projekt ADAS-owy, w motoryzacji, to tego AI będziecie musieli gdzieś tam dotknąć. Ta sieć neuronowa też musi być w jakiś sposób wytrenowana, więc wiele godzin, tysięcy godzin pracy ludzi trzeba poświęcić na to, żeby mieć pewność, że to, co użytkownik danego samochodu robi i to, co może zrobić za tą kierownicą, jest dla niego bezpieczne.
Pierwsza część twojej wypowiedzi to brzmiało tak troszeczkę jak taki sposób na śmiertelność, wiesz o co chodzi, że zawsze jest, jak będziesz w automotive, to zawsze musisz być up to date, czyli po prostu na bieżąco z najnowszymi technologiami, tak? Wychodzi AI, no i to AI gdzieś tam jest jakby integrowane do samochodów, musisz wiedzieć jak działa, musisz wiedzieć jak to przetestować, jak to dointegrować i oczywiście gdzieś te tematy się cały czas przeplatają, także to jest na pewno super, jeśli chodzi o branżę automotive, no i też ta wieloprzekrojowość, że często pracujemy nad jednym tematem i musimy mieć jakby wziąć pod uwagę, jak działa cały system, który często jest jakby no stworzony z, wiadomo, z elektroniki, tak, musi to działać na jakiejś płytce elektronicznej. Następnie mamy też części mechaniczne, warto wiedzieć, jak one działają, żeby na przykład definiując jakiś algorytm na przykład do tigowania, jak wcześniej wspomnieliśmy, danego błędu, żeby wiedzieć, jakie mogą być skutki A więc tutaj ta multidyscyplinarność jest pozytywnym aspektem według mnie, bo nawet jeżeli mamy wykształcenie z danej dziedziny, no to gdzieś podczas właśnie tej pracy będziemy, nawet niekoniecznie zmuszeni, ale będziemy chcieli się douczyć innej też dziedziny. Tutaj mam na myśli, mój przekaz jakby ma na celu to, żeby powiedzieć, że jeżeli ktoś jest na przykład ma wykształcenie czysto mechaniczne, na przykład budowa maszyn czy coś, to na pewno też znajdzie coś dla siebie w branży automotive, bo to też jest jakby spora część, lwia część budowa fizyczna samochodu, tak? Programiści również oczywiście znajdą coś dla siebie, no elektrotechnicy na pewno też znajdą coś dla siebie, także ta multidyscyplinarność jest jakby nieodłączną częścią tego przemysłu. Natomiast jeśli wracając też do tematu AI, no to mówimy o dewelopmencie i o testach, no to ciężko jakby mówić o działaniu algorytmu, jeżeli nie zdefiniujemy sobie jakiegoś drzewa decyzji, tak? No bo możemy mieć jakieś algorytmy, które nam działają w lepszy lub gorszy sposób, natomiast każdy z tych algorytmów może zwrócić nam daną informację i my jako inżynierowie, czy to tutaj na przykład Łukasz architekt, musi zdefiniować, w jaki sposób dane auto powinno się zachować pod względem danych wejściowych, tak? A więc tutaj mam na myśli to, że stosujemy też często coś takiego, że mamy kilka sensorów, które mierzą nam dane wartości i musimy podjąć decyzję, która z tych wartości jest prawidłowa. No i w momencie, jeżeli mówimy tutaj o sieciach neuronowych, no to często ta decyzja może być, no po prostu to jest prawdopodobieństwo, tak? Nie oszukujmy się, więc ktoś by się zapytał, a po co nam te AI w tym aucie? No po to dokładnie, że złożonych przypadków, które są na drodze, często jest tak złożona jakby ta liczba tych przypadków, że no nasz mózg jako człowieka jest stworzony do tego, żeby łatwo się adaptować, tak? My się łatwo adaptujemy do sytuacji na drodze, widzimy jakiś znak, który jest na przykład zaśnieżony, no to my jesteśmy w stanie stwierdzić, aha, no tutaj jest skrzyżowanie, tutaj zawsze była linia stopu, ten znak ma kształt linii stopu, a więc no prawdopodobnie jest to stop, no i zatrzymamy się, tak? No logicznie myśląc. Aczkolwiek no, trzeba brać pod uwagę, że ten algorytm musi to zrobić za nas, tak? On musi też to wiedzieć. No i tutaj jakby sposób taki, że definiujemy wszystkie znaki drogowe na całym świecie i wgrywamy je do samochodu, żeby samochód wiedział, jakie to są znaki, no jest dobrym pomysłem, tylko jeśli już zaczniemy rozpatrywać jakieś przypadki takie nieliniowe, bym powiedział, takie bardzo nietypowe, no to ten algorytm po prostu może nie działać. No i tutaj właśnie jest od tego sztuczna inteligencja, że na przykład jeżeli mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, ośnieżony znak, no to sztuczna inteligencja powinna nam rozpoznać, co to jest za znak, czy jest on ośnieżony, jaki on ma kształt i tak dalej, i z jakąś dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że powinniśmy się zatrzymać, tak? Następny przypadek, to już jakby bardziej taki kreatywny, zakładamy, że jedziemy przez miasto i widzimy też znak stopu, czy jakikolwiek inny znak ustąpieszeństwa na przykład, i mamy kałuży na drodze. I ten znak jakby zachodzi reflektancja, tak? Ten znak odbija się od kałuży i nasze auto jakoś to wychwyci, tak? Albo przejeżdżamy obok jakiegoś wieżowca w Warszawie i jest po prostu szkło, tak? Szyba. I też jest jakieś odbicie, tak? Reflektancja się robi. Algorytm AI nam rozpozna, że ten znak się jest w dwóch pozycjach naraz. On jest jakby odbiciem, tak? No i pytanie, jak się zachowa ten algorytm? Jak bardzo my go przetestowaliśmy? Jeżeli przetestujemy go i rozpatrzymy taki case, że to jest błędna informacja i powinniśmy brać pod uwagę tylko jeden znak, no to okej, ten algorytm zadziała. Co w przypadku, jeżeli ten algorytm stwierdzi, że ja widzę dwa znaki, a więc prawdopodobnie jest to jakiś błąd systemu, jakiś niezidentyfikowany obiekt, no i w tym wypadku nie robimy nic, tak? No i wtedy się możemy nie zatrzymać. Inżynierowie cały czas nad tym pracują, tak? Żeby takie przypadki nie miały miejsca. Dobrym przykładem tutaj będzie pierwszy wypadek, który miał miejsce w 2018 roku, kiedy autonomiczny samochód nie rozpoznał prawidłowo kobiety, która prowadziła rower wzdłuż ulicy. On ją zauważył, że jest to jakiś obiekt i najpierw zidentyfikował ten obiekt jako po prostu człowieka. Następnie zauważył rower, tak? A więc już się pojawił jakiś taki błędny sygnał, że kurczę, chyba jest to obiekt rower, tak? Że jakby nie jest to osoba żywa. I jakby wskutek tego algorytm podjął decyzję, że jest to prawdopodobnie jakaś błędna informacja i nie robimy nic, tak? No i wtedy doszło do takiej sytuacji, że ten samochód autonomiczny po prostu przejechał tą kobietę, no i skończył się to tragicznie. To był pierwszy oficjalny przypadek śmiertelny z użyciem jakby autonomicznej jazdy, co na pewno zostało dobrze rozważone potem i te algorytmy już działają, zakładam, o niebo lepiej. Aczkolwiek też to pokazuje tą złożoność tego problemu, że często możemy mieć jakieś sytuacje na drodze, o których nie mamy pojęcia, albo po prostu człowiek by się zachował w dany sposób logiczny dla nas, aczkolwiek algorytm, czy tutaj sieć neuronowa, musi tą decyzję podjąć za nas.
Innym wyzwaniem dla sztucznej inteligencji, tym, który wydaje mi się, nie wiem, czy jest rozwiązany, czy nie, są roboty drogowe. Roboty drogowe dlatego, że one nie mają zdefiniowanej struktury i sposobów, w jaki są budowane. Nie wiem, pewnie każdy z was miał nieraz sytuację, że mimo tego, że jest się człowiekiem, tak, czyli mamy własną, prawdziwą inteligencję i jesteśmy w stanie ocenić sytuację wokół, napotykamy roboty drogowe i nie wiemy, jak się zachować. I człowiek sam gubi się w tej sytuacji. Więc nie możemy też oczekiwać, że komputer zrobi to lepiej. Albo możemy oczekiwać i trzeba go do tego wytrenować. Aczkolwiek jest to bardzo trudne do realizacji. I tak samo jak świat rzeczywisty, to co się dzieje wokół nas i tak dalej, ma wpływ na to, w jaki sposób samochody się rozwijają, to wydaje mi się, że też taki proces będzie zachodził w drugą stronę. Jeżeli będziemy chcieli dopuścić do ruchu autonomiczne samochody, to też muszą pojawić się regulacje dotyczące między innymi na przykład takich robotów drogowych, które będą standaryzować, w jaki sposób one mają być oznaczone dla ludzi, którzy się nimi zajmują. I żeby one były tak modelowe, bardziej modelowe, tak żeby sztuczna inteligencja nie miała wielkich problemów z rozpoznawaniem tych sytuacji. Więc ten wpływ developmentu i rozwoju motoryzacji zawsze ma, może nawet nie zawsze miał, może teraz ma takie sytuacje, w których ten proces też jest trochę odwrócony. Nie tylko spełnia nasze potrzeby, budujemy samochody nie tylko, żeby spełniać nasze potrzeby, ale też zmieniamy naszą rzeczywistość po to, żeby te samochody mogły być bardziej bezpieczne, lepsze, wygodniejsze i tak dalej. No i tutaj dotykamy też takiego tematu, powiedzieliśmy, że samochody mogą działać szybciej niż człowiek, budować drzewa zdarzeń, tak? Czyli rozpatrywać bardzo szybko, co się może wydarzyć, na jaką decyzję taki samochód podejmie. Tak? Na przykład tak, a są algorytmy szachowe. Jeżeli chcielibyśmy rywalizować z komputerem, to komputer jest w stanie kilkadziesiąt albo kilkaset, albo teraz nawet kilka tysięcy ruchów do przodu budowania tak zwanej drzewa gry, czyli wszystkich możliwości, które mogą wystąpić i postępować w taki sposób, żeby doprowadzić do zwycięstwa. W algorytmach autonomicznej jazdy, skoro komputery są szybsze niż nasze mózgi, my jako kierowcy działajmy intuicyjnie. Często jest to wypracowana jakaś sytuacja na drodze, kierowcy wyścigowi mają jakieś wypracowane odruchy, które może im pozwalają też szybciej klasyfikować dane sytuacje i znaleźć jakieś odpowiednie rozwiązania trudnych, tragicznych zdarzeń na drodze. Tak samo komputer jeszcze bardziej, wydaje mi się, jest w stanie rozpoznawać te sytuacje i generować właśnie takie drzewa zdarzeń, które się mogą wydarzyć. No i tutaj dotykamy problemu etycznego. No bo skoro mamy taki samochód, jesteśmy jego kierowcą i dochodzimy do sytuacji trudnej na drodze i teraz w takim drzewie sytuacji komputera pojawiają się dwie opcje. Albo kierowca zostanie uszkodzony, tak, poniesie jakieś zdrowotne konsekwencje danej sytuacji, bądź też chronimy kierowcę, a innego uczestnika tego zdarzenia narażamy na jakieś niebezpieczeństwo. Mogą być takie dylematy, które taki komputer będzie musiał rozwiązać. On postąpi tak, jak zostanie skonfigurowany, tak? Komputer zawsze będzie dążył do realizacji jakiegoś celu. Tak działa sztuczna inteligencja, więc jeżeli każemy jej chronić zawsze kierowcę, to będzie robić wszystko, żeby tego kierowcę ochronić i pasażerów danego samochodu. I tutaj właśnie są te tematy etyczne, które nie są rozwiązane, które możliwe, że w przyszłości będą, w jaki sposób to ma zostać skonfigurowane, będzie narzucone prawnie. Może będzie na ten temat jakieś szersze dyskusje, może to prowadzi do jakichś takich dyskusji społeczno-politycznych, które nie wiadomo w jaki sposób się pojawią. Natomiast te problemy, czyli te poziomy autonomicznej jazdy, które mamy już dziś, w jaki sposób wymagają już takich podejmowania takich decyzji. No na szczęście jako inżynier nie muszę takich decyzji podejmować i budować takiej konfiguracji dla tych modeli. Natomiast ktoś prędzej czy później będzie musiał się tym tematem zająć. Myślę, że prędzej niż później.
Jeszcze chciałem wrócić do samego początku twojej wypowiedzi a propos tego przypadku, który rozpatrywaliśmy. Nie wspomniałem o tym, że ten pojazd autonomiczny był w fazie testów, developmentu właśnie tych algorytmów i w lagboxie. Podczas tego wypadku można było zauważyć, że ta kobieta jakby była wykryta przez sensor, który jest zamontowany na samym przodzie samochodu, aczkolwiek algorytm nie zadziałał, ponieważ był wyłączony, a więc na potrzeby właśnie developmentu, głupotą wtedy było, tak, żeby wyłączyć ten nadrzędny algorytm, który spowodowałby drastyczne drastyczne zahamowanie pojazdu, tak? Ja, aczkolwiek no, gdzieś on pewnie wchodził w interakcję z tymi algorytmami autonomicznej jazdy i po prostu został wyłączony, przez co też mieliśmy taki przypadek. Troszeczkę pozytywizmu dodając do tej wypowiedzi, że no, mamy multum tych sensorów, tak? Tutaj rozpoznajemy kamerę, lidar, radar, czy to ultradźwiękowe sensory, które działają nam w każdym wypadku, czy jest mgła, czy jest ciemno, czy pada deszcz i tak dalej, no to wtedy próbujemy przeciwdziałać właśnie tym wszystkim przypadkom, właśnie dointegrowując takie rozwiązania, takie sensory i takie pomiary, żeby zachować pełne bezpieczeństwo. I no, zakładam, że już te najnowsze samochody mają na pewno dointegrowane takie rozwiązania, żeby to bezpieczeństwo było na odpowiednim poziomie. Natomiast jeszcze wspomniałeś o tym drzewie decyzji, to tak, no jest to niewątpliwie ogromny problem. Na szczęście wydaje mi się, że nie na poziomie inżynieryjnym, tylko na poziomie właśnie takim społecznym, że musielibyśmy zdefiniować w jakiś sposób to drzewo decyzji, jak się ma samochód zachować w tych tragicznych przypadkach, wybierając na przykład kogo potrącić na pasach, tak? Bo wiemy, że nie wyhamujemy, bo mamy za dużą prędkość, a dwie osoby nam wyskakują na pasy. No to wtedy musimy jakoś zdefiniować, tak? Czy jedziemy po prostu prosto i koniec, czy po prostu decydujemy się na podstawie jakichś kryteriów, które przez kogoś muszą być zdefiniowane, tak? Żeby ten algorytm jakoś się zachował. Wspomniałeś też o tym, że sieć może mieć nadrzędny cel, aby chronić kierowcę i wtedy patrzy, co jest dobre dla kierowcy. To też właśnie wynik takiego zdefiniowania, takiego celu w sieci neuronowej może być, szeroko mówiąc, no niezbadany, tak? Bo tutaj miałem na myśli taki przypadek, jak kiedyś właśnie wyglądałem wywiad z pewnym deweloperem sieci AI i on wspomniał o tym, że taki ciekawy przypadek mógłby zaistnieć, jeżeli byśmy dointegrowali taką sieć neuronową do rumby, odkurzacza, który tak sprząta nam dom. I tutaj na przykład moglibyśmy zdefiniować, że dom zawsze ma być czysty. To jest nadrzędny cel, tak? Musisz utrzymać dom i podłogę czystą. I w tym wypadku ta sieć neuronowa, działając na takiej rumbie, mogłaby po jakimś czasie zobaczyć, że taki przypadek sobie zbadać, że zawsze jak mam niski stan baterii, to przychodzi właściciel i daje mnie do ładowania. No wiadomo, że te rumby prawdopodobnie już automatycznie tam dojeżdżają. Aczkolwiek rozpatrując tylko ze względu sieci neuronowych, taka rumba mogłaby stwierdzić, no ale chwila, ja mam nadrzędny cel, żeby posprzątać dom, tak? A więc w tym wypadku, jeżeli rumba wykryje, że właściciel się zbliża do w jej kierunku, żeby ją dać do ładowania, to wtedy może przed nim zacząć uciekać, no bo ona ma cel, żeby mieszkanie było czyste, a nie żeby ona była naładowana, tak? I to też są takie przypadki, które trzeba gdzieś rozważyć przy tym developmencie tych sieci neuronowych, co no jest no niesamowicie ciężkie, tak, żeby wszystkie te przypadki rozpoznać, a niektórych przypadków, tak jak wspomniałeś o robotach drogowych, no jest niezmiernie ciężko jakby je przewidzieć i o tyle, o ile jakiś na przykład pojazd przejedzie tam przed nami i jakoś, nie wiem, wyśle informację do chmury, którą my potem pobierzemy, że tam są takie roboty drogowe i w ten sposób przez nie przejedziemy, no to jest jakiś sposób rozwiązania, tak? No ale nie możemy tylko na tym polegać, no musimy rozpatrywać przypadki, że my jesteśmy tym pierwszym kierowcą o 5 rano, kiedy te roboty powstały, tak? I musimy się zachować w dany określony sposób, także to też jest może jakiś sposób, no nie, żeby wymieniać jakby informacje między autonomicznymi samochodami, tak? Czy to właśnie na podstawie jakichś robotów drogowych, czy jakichś sytuacji, które miały miejsce na drodze, czy to nawet wypadków, tak? Że na przykład jeżeli my mamy wypadek, tak? No to powiemy swoim bliskim, jaka była sytuacja niebezpieczna, czy zobaczymy sobie filmik na YouTubie i ta informacja gdzieś się przejdzie, tak? Że nie wiem, ktoś tam nie zapiął pasów i miał wypadek i wiemy, jakie są skutki. A na przykład w autonomicznych samochodach możemy mieć taki przypadek, że producenci aut będą współpracować ze sobą i będą sobie te jakby wiadomości w wypadkach samochodowych między sobą wymieniać i wtedy automatycznie będziemy tą sieć uczyć, jak się zachowywać podczas wypadków, bo to też jest taki ciekawy case, co robi autonomiczne w przypadku, kiedy widzi, że na przykład stoi na czerwonym świetle i na środku skrzyżowania jest zderzenie aut, no i to auto leci w naszą stronę. To co, to auto ma zacząć cofać, czy one ma przyskoczyć w prawo, w lewo, żeby uniknąć tego wypadku, a co jak tam ktoś będzie stał na tym pasie po boku, no to mamy w niego uderzyć, czy nie? No ludzki organizm zareagowałby w stresie pewnie w dany sposób, nie wiadomo też jaki. Aczkolwiek te algorytmy mogą jakby uczyć się nawzajem też, że ja się zachowałem w taki sposób, albo to jest poprawne, to jest niepoprawne. No ale to widzimy, jak bardzo jest to złożony problem, tak? Jeszcze setki godzin, tysiące, miliony godzin testów i to pewnie jeszcze potrwa z kilka lat.
I tutaj, Paweł, fajnie przeszedłeś płynnie do sytuacji, której też chciałem trochę poruszyć. A propos tej łączności, o której wspomniałeś. Zakładając, że mamy level 5, czyli samochody są w pełni autonomiczne, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy jakieś skrzyżowanie. To skrzyżowanie nie posiada takiej sygnalizacji świetlnej. Dlaczego? Ponieważ samochody łącząc się ze sobą, a także ze skrzyżowaniem, tak, skrzyżowanie może mieć jakiś access point, do którego samochód się połączy, zbliżając się do niego, i on jest swoistym kontrolerem ruchu dla tego skrzyżowania. Można to porównać do kontrolera ruchu samolotów, czyli jest nadzorca skrzyżowania, który wysyła samochodom trajektorię, po której muszą się poruszać, żeby dotrzeć do celu. co może zwiększyć przepustowość takiego skrzyżowania. Samochody mogą jechać szybciej, mijać się na centymetry, ponieważ ich ruch jest z góry przewidziany i taka mapa rozładowania takiego skrzyżowania może działać dużo wiele efektywniej aniżeli niż to, co mamy teraz. Co może spowodować, że chcąc się poruszać z punktu A do punktu B, możemy skrócić czas podróży o wiele bardziej. Jeżeli mamy szybsze czasy reakcji takiego samochodu na pewne zdarzenia, możemy zwiększyć limity prędkości takich samochodów, tak? Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że chcielibyśmy pojechać w Polsce, popularny kierunek wakacyjny to Chorwacja. Standardowo to jest 12-14 godzin jazdy samochodem, może zamiast tego by było 6, tak? Wieczorem stwierdzę, rano chcę być w Chorwacji, pakuję się, wsiadam do samochodu, idę w Kimę, rano jestem nad morzem, już samochód jeszcze mi kawę, pewnie zrobił jakiś ekspres zabudowany, może mieć tak, już idąc tutaj dalej po bandzie. Jesteśmy wypoczęci, jesteśmy zadowoleni, a nawet jeżeli mamy tylko i dwa dni, no to wieczór albo jeden dzień, wieczorem pakujemy się z powrotem i rano jesteśmy w domu. Bądź też pod pracą, bo to jest może być poniedziałek, ciężki poniedziałek, trzeba być w biurze i mamy wyprasowane koszule w schowku. Tak. Nawet do takich sytuacji gdzieś tam kiedyś możemy dojść, więc dzięki właśnie rozwojowi tej technologii, dzięki systemom autonomicznym, dzięki pracy tylu inżynierów, tysięcy inżynierów, ludzi i godzin, które na tym spędzają, możemy zmieniać ten nasz świat, którym się otaczamy. No i to jest właśnie też fajne. Fajne w automotive jest to, co już powiedzieliśmy, że to są nie tylko wyzwania, ale też możliwości. Porównując pracę nad systemami wbudowanymi, a pracą takiego developmentu webowego, czy też aplikacji, możemy dotknąć tego, co zrobiliśmy. Będąc inżynierami, może kupimy sobie samochód, który braliśmy udział w jakiejś tej funkcji i próbować ją zepsuć, przetestować, tak jak testerzy to robią podczas jazdy, tak? I mieć czynny wkład w życie milionów ludzi na całym świecie. Bo taka jest prawda. My projektując taki samochód, będąc inżynierami, czy to oprogramowania, czy tworząc to oprogramowanie, implementując, czy je testując, mamy czynny wpływ na to, jak będzie wyglądał ten nasz świat.
Tak, ja tylko dodam, że ta wizja tej Chorwacji tak brzmiała jak utopia, tak? To brzmiało jak marzenie, tak? Wsiadamy i wysiadamy i jesteśmy w Chorwacji, ale mam nadzieję, że właśnie jeszcze może za naszego życia jeszcze tego doświadczymy. Tak jak właśnie wspomniałeś, to jest też niesamowite w branży automotive, że jakby budując te algorytmy, czy biorąc czynny udział w rozwoju tych autonomicznych samochodów, czy to zwykłych też aut, no mamy jakby okazję te algorytmy testować na co dzień, tak? No my też jeździmy samochodami, my widzimy, jak te algorytmy działają i tak jak właśnie wspomniałeś, zawsze możemy kupić auto, wiedząc, jakie algorytmy tam są, bo na przykład jest szansa, że je projektowaliśmy, tak? I wtedy wiemy, że jeździmy bezpiecznym autem i to jest też niesamowite, że będąc inżynierem bierzemy ten czynny udział w tym procesie rozwoju tych najnowszych technologii, których używa cała ludzkość, tak? Jakby czujesz, to jest niesamowite, nie? Że czujesz właśnie czynny udział w tym całym procesie. To jest taka praca, po pierwsze twórcza, a po drugie taka, przecież się potrzebny, że jest to jednak coś użytecznego, że widzisz, że realne działanie tego. Oczywiście nie mówię, że w innych branżach tego nie ma, ale mówię, że to tak u nas tak to działa, nie? Że wtedy rozwijamy algorytm. Tak. O, super, super. Nie?
Dla mnie też jest ważna satysfakcja z pracy. Dla mnie poczucie satysfakcji to nie tylko wynagrodzenie czy tam wakacje, które mogę na to poświęcić, ale to też jest poczucie wkładu w tą rzeczywistość, zmianę tego świata. I tutaj już podsumowując, chciałbym powiedzieć, że chcieliśmy z Pawłem przybliżyć wam trochę ten świat automotive, tego inżynieringu, developmentu, oprogramowania i też chcieliśmy pokazać, że to bezpieczeństwo na tej drodze dla tych użytkowników to jest zawsze punkt numer jeden, o którym wszyscy pamiętają, dla ludzi, którzy biorą w tym udział, później też jeżdżąc tymi samochodami, tak? Na pewno bym chciał w jakiś sposób zachęcić was do tego świata motoryzacji. Ja myślę, że każdy z nas choć trochę lubi samochody, czy to jeździć z nimi, czy być wożonym, czy właśnie z takimi wizjami, jak przed chwilą powiedzieliśmy sobie z Pawłem, tutaj wychodząc naprzeciw przyszłości. Więc no nic, no, mogę was tylko zaprosić do tego.
Pracy jest ogrom, także na pewno jeszcze będzie dużo rzeczy do rozwijania i do developmentu tak zwanego szerokiego, także proszę się nie bać i mam nadzieję, że właśnie udało nam się troszeczkę z Łukaszem tą taką bańkę, która być może gdzieś narosła wokół branży automotive, że to jest taki obcy teren, troszeczkę ją rozbić i pokazać, na czym ona polega i że nie jest taka straszna. Także dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy.
Tak, dziękuję.
Aby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Tech Chatter w swojej ulubionej aplikacji. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, daj nam znać wystawiając oceny na Spotify lub Apple Podcasts. Wszystkie linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie.